swój pokój,
ześlij
swą miłość, Duchu przyjdź, ześlij swą moc,
ześlij
swój pokój,
ześlij
swą miłość, Duchu przyjdź.
Przybądź Duchu Święty, Duchu Światłości, Miłości, Duchu, który chcesz, Święty, który ciągle chcesz oświecać nasze umysły, rozpalaj nasze serca, by mocno były przy Panu Bogu. Przybądź Duchu Święty, Duchu Miłości, Duchu Światłości. Bądź z nami, kiedy czytamy Katechizm Kościoła Katolickiego, kiedy czytamy Słowo Boże i oświecaj nas. Dzisiaj w czasie katechezy rozważać paragraf pierwszy artykułu trzeciego. Dlaczego słowo stało się ciałem? I oto co czytamy w katechizmie Kościoła katolickiego, punkt 456. Odpowiadając na to pytanie, wyznajemy w credo nicejsko-konstantynopolitańskim. Dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy. Słowo stało się ciałem, aby nas zbawić, pojednując z Bogiem. Bóg sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. Ojciec zesłał Syna jako Zbawiciela świata. On się objawił po to, aby zgładzić grzechy, powie święty Jan w liście, w swoim pierwszym liście. Nasza chora natura wymagała uzdrowienia, upadła, potrzebowała podniesienia, martwa, skrzeszenia. To są słowa świętego Grzegorza z Nyssy. Utraciliśmy posiadanie dobra, trzeba by je nam przywrócić. Byliśmy zamknięci w ciemnościach, trzeba było przynieść nam światło. Będąc w niewoli, oczekiwaliśmy Zbawiciela, jako więźniowie potrzebowaliśmy pomocy, jako niewolnicy wyzwolenia, wyzwoliciela. Czy te powody były bez znaczenia? Czy nie zasługiwały one na wzruszenie Boga, na to, by zniżył się aż do poziomu naszej ludzkiej natury i nawiedził ją, skoro ludzkość znajdowała się w tak opłakanym i nieszczęśliwym stanie? Słowo stało się ciałem, abyśmy poznali w ten sposób miłość Bożą. W tym objawiła się miłość, mówi święty Jan, miłość Pana Boga ku nam, że zesłał Syna swego jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu. Czy także to zdanie, tak bowiem Bóg miłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Dalej katechizm jeszcze powie takie zdania. Słowo stało się ciałem, by być dla nas wzorem świętości. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Na górze przemienienia Ojciec daje polecenie. Jego słuchajcie. Jest On rzeczywiście wzorem błogosławieństw i normą nowego prawa. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. A więc tajemnica wcielenia. Opierając się na słowach świętego Jana, słowo stało się ciałem, Kościół nazywa wcieleniem fakt, że właśnie Syn Boży przyjął naturę ludzką, by dokonać w niej zbawienia. Kościół opiewa misterium wcielenia w hymnie przytoczonym przez świętego Pawła, który mówił w liście do Filipian: to dążenie niech was ożywia, ono też było w Chrystusie Jezusie. On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał z sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. A w zewnętrznym przejawie, uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. To są właśnie słowa świętego Pawła. A więc wcielenie, czyli przyjęcie przez osobę Syna Bożego człowieczeństwa z Najświętszej Maryi Panny. I powiedzieć tylko, że Syn Boży się wcielił, znaczy to samo, co powiedzieć, że Syn Boży właśnie stał się człowiekiem. Choć wyrażenie wcielenie nie znajduje w Piśmie Świętym, jego nie znajdziemy w samym Piśmie Świętym, jest jednak ono oczywistym nawiązaniem do tego zdania z Ewangelii według świętego Jana: a słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas, co było już cytowane wcześniej. A więc trzy Ewangelie synoptyczne, Ewangelii świętego Mateusza, Marka oraz świętego Łukasza, przedstawiają Pana Jezusa, Pana i Zbawiciela, w odmienny sposób niż Ewangelia świętego Jana. Ewangelie według świętego Mateusza i świętego Łukasza opowiadają o narodzeniu Jezusa Chrystusa z Najświętszej Maryi Panny. A następnie, tak jak Ewangelia według świętego Marka, mówią o publicznej działalności Jezusa, w czasie której stopniowo, powoli odkrywa On przed swoimi uczniami, że jest Mesjaszem i Zbawicielem. Poznając Go jako człowieka, nauczyciela, ewangeliści stają wraz z wszystkimi słuchaczami i pytają, kimże On jest. To właśnie Jego nauczanie, działanie, znaki, sama osobowość kazały w Nim widzieć więcej niż człowieka. Powie święty Piotr, wyznaje święty Piotr: Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego. A po zmartwychwstaniu Jezusa i zesłaniu Ducha Świętego głosi On Żydom, a potem całemu światu: tego Jezusa, którego wyście ukrzyżowali, uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem. Tak więc można powiedzieć, że Ewangelie synoptyczne ukazują Jezusa tak, jak patrzyli na Niego sami apostołowie. Był On dla nich przede wszystkim człowiekiem, w którym doświadczali obecności Boga, w którego uwierzyli następnie jako w Syna Bożego, pozostającego w tajemnicy jedności z Bogiem Ojcem. Wszystko przekazał mi Ojciec mój, mówi Jezus. Nikt nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu zechce objawić. A więc wcielenie, słowo stało się ciałem. Znaczy zgodnie z zrozumieniem stało się człowiekiem. Człowieka bowiem nazywano tutaj w kulturze żydowskiej ciałem, chcąc podkreślić jego kruchość, śmiertelność i to, że przemija. A więc konsekwentnie do swojego punktu wyjścia cała Ewangelia według świętego Jana świadczy o Jezusie jako o przedwiecznym Synu, który w wybranym przez Ojca czasie stał się człowiekiem. Więc tu jest ta inność Ewangelii świętego Jana, że tak można powiedzieć. Ona powstała znacznie później niż tamte trzy Ewangelie. Ukazuje Jezusa jakby od strony Bożej, tej strony Ducha Bożego. Podczas gdy Ewangelie synoptyczne Mateusza, Marka, Łukasza mówią o człowieku, który jest Synem Bożym, to święty Jan, Ewangelia Janowa, głosi, przedstawia tego Syna Bożego, który stał się człowiekiem. I zauważmy, od samego początku nie opowiada ona o narodzeniu, o dzieciństwie Jezusa, ale zaczyna od wiecznego istnienia Słowa. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Tak się zaczyna Ewangelia świętego Jana. A więc Jezus jest przedwiecznym Synem Bożym, który w wybranym przez Ojca czasie, Bóg Ojciec wiedział najlepiej, w którym czasie należy tegoż Syna zesłać na nasz świat, na ten świat, by stał się On człowiekiem i dokonał zbawienia przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i potem, żeby wrócił do Ojca. Mamy tu przykład, rozmowa Pana Jezusa, rozmowa z Nikodemem, który tamte słowa padają. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne, albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to zesłał, by świat został przez Niego zbawiony. A więc Syn Boży odszedł, ale potem wrócił do Ojca i jednocześnie przez swego Ducha, którego zsyła od Ojca na swoich uczniów, pozostaje z nimi i w nich jako źródło życia i światła dla każdego człowieka. Więc jest to bardzo mocno widoczne, że chociaż wszystkie Ewangelie mówią o tajemnicy wcielenia, o Jezusie człowieku, który jest Synem Bożym, to według świętego Jana widzimy to nawiązanie ukazujące działanie Syna Bożego, który stał się czy staje się człowiekiem. A więc możemy tu mówić o tajemnicy Jezusa człowieka, który jest Synem Bożym, czy też Syna Bożego, który stał się człowiekiem. Od początku starano się w chrześcijaństwie w jakiś sposób określić i to wyrazić. I więc dzisiaj o tym katechizm traktuje. Wiarę w Jezusa trzeba ciągle skonfrontować ze stanowczą i nienaruszalną wiarą w jednego, jedynego Boga, ale jednocześnie to pytanie powstaje, to pytanie powraca, na nie sobie odpowiadamy. Co znaczy, że Syn Boży stał się człowiekiem? W jakim sensie Ewangelie głoszą wiarę w zjednoczenie w Jezusie bóstwa i zarazem człowieczeństwa? Przy czym od samego początku obserwuje się w historii owe charakterystyczne dwa dla Ewangelii ujęcia, więc tutaj mówimy o szkole tak zwanej antiocheńskiej, gdzie patrzymy na Jezusa jako na człowieka, który został przyjęty do jedności osoby Syna Bożego, i druga szkoła aleksandryjska, która patrzy na Słowo Syna Bożego, który przyjął człowieczeństwo. Dla nas dzisiaj najważniejszy jest ten moment, że ziścił się plan zbawienia, że Bóg Ojciec zesłał, ofiarował swojego Syna, by przyszedł na świat i jako człowiek przyjął ludzkie ciało, ludzką naturę, stał się człowiekiem, by mogło dokonać się dzieło odkupienia. Tutaj autor listu do Hebrajczyków to podkreśla. Przeto, przychodząc na świat, mówi Chrystus, ofiary ani daru nie chciałeś, aleś mi utworzył ciało, całopalenia i ofiary za grzech nie podobały się Tobie. Wtedy rzekłem, oto idę, aby spełniał wolę Twoją. Abym spełniał wolę Twoją. To jest cytat psalmu 40. A więc wiara w prawdziwe wcielenie Syna Bożego jest znakiem wyróżniającym wiarę chrześcijańską. Po tym poznajecie Ducha Bożego. Każdy duch, który uznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, jest z Boga. Takie jest od samego początku radosne przekonanie Kościoła, gdy sławi wielką tajemnicę pobożności. Chrystus objawił się w ciele i to dla nas też, mówimy, tajemnica, bo do końca nie jesteśmy w stanie tego pojąć tutaj naszym ludzkim umysłem, chociaż wiele dzieł teologicznych jest skreślonych, wiele pięknych tutaj wytłumaczeń, komentarzy, ale właśnie to wcielenie samego Boga, to przyjście Boga w ludzkiej postaci na ten świat. Więc popatrzmy, pierwa my, cały czas jest tutaj ten klimat miłości, to z miłości do człowieka Bóg Ojciec ofiaruje swojego Syna. To z miłości ten Syn zgadza się wypełnić tą misję, wiedząc, że będzie musiał cierpieć, umrzeć jako człowiek na krzyżu, przyjąć śmierć i potem tak, żeby wypełniając ten plan, oczywiście zmartwychwstając. Wszędzie jest ten wspólny mianownik miłość. Miłość Boga do człowieka, miłość, która jest tym wytłumaczeniem, wypełnieniem. I nawet tak patrząc, jakby porównując, chociaż tu trudno z naszego punktu widzenia mówiąc, porównywać religię oczywiście, ale te wyobrażenia o Panu Bogu, to nie ma takiej właśnie wiary jak nasza wiara chrześcijańska, katolicka, kiedy właśnie widzimy ten moment, że Bóg do tego stopnia się uniża, że przyjmuje ciało ludzkie, przyjmuje tą ludzką naturę, a więc Stworzyciel, Kreator przyjmuje ciało i naturę tego, co stworzył. W żadnej religii tego nie ma. Są momenty, gdyby ktoś tam czytał mitologię, czy różne podania, że wschodnie, że Bóg jakby schodzi, czy bogowie schodzą, prawda, do swoich, na świat, do między ludźmi, jakoś tam działając, oddziaływując i tak dalej, ale to nigdy nie ma tego, co my tutaj, w co wierzymy i co jest realną rzeczywistością, właśnie wejście w świat, wejście w życie ludzkie samego Boga, który daje swojego Syna jednorodzonego, by na ten świat mógł przyjść, i przychodzi jako człowiek. Rodzi się jako dziecię z kobiety, z niewiasty, z Najświętszej Maryi Panny. Słowo wtedy, mówimy, stało się ciałem. Obietnica, zapowiedź, nadzieja dla świata i dla każdego z nas realizuje się, materializuje się, staje się ciałem, a więc Bóg staje się człowiekiem. I ten fakt od wieków, od początku nazywany jest właśnie wcieleniem. Syn Boży przyjął naturę ludzką, by dokonać w niej naszego zbawienia. I to, dlatego też Kościół, czyli ta wspólnota ochrzczonych, zaszczepionych Chrystusa, od początku swojego istnienia opiewa to misterium wcielenia, pisząc przepiękne hymny, jak chociażby ten świętego Pawła, który już był cytowany. A więc wcielenie. Bóg stał się człowiekiem, by być dla nas zbawicielem, odkupicielem, ale także i wzorem świętości. Dlatego też mówi Chrystus, coż było też dzisiaj mówione, weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie. Czy też ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Wyobraźmy sobie, oczywiście to jest takie tylko wyobrażenie, jakbyśmy te słowa odbierali, gdyby nie było wcielenia. Gdyby Syn Boży, Jezus Chrystus, nie był w postaci ludzkiej, nie był człowiekiem i Bogiem. Tylko na przykład taki głos byśmy słyszeli gdzieś za światów, prawda? Sam tylko uczcie się ode mnie, albo weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bądźcie moimi uczniami, ja jestem drogą. Byśmy nie mieli tego przekazu, tego przesłania. Oczywiście, na pewno w jakiś sposób, no, trudno sobie to wyobrazić. Gdyby nie było wcielenia, nie byłoby nas, nie byłoby naszej wiary, nie byłoby Kościoła. To, ten fakt jest tym wielkim momentem w historii świata, wszechświata, człowieka, ludzkości. Wcielenie Syna Bożego. Stał się człowiekiem, przyjąwszy ludzką naturę. Przyszedł w ciele i jest z Boga. Od samego początku to radosne przekonanie Kościoła sławi wielką tajemnicę. Chrystus objawił się w ciele. Słowo stało się ciałem po to, abyśmy poznali w ten sposób miłość Bożą. I tutaj święty Jan jest mistrzem w wyrażaniu tych prawd, jakby takim odnajdywaniu tych sensów w sposób taki precyzyjny, bo jego zdania nam to wszystko w wspaniały sposób przedstawiają. W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu. I to jest to dopełnienie, wytłumaczenie tegoż właśnie faktu wcielenia, o którym dzisiaj mówimy. Syn Boży stał się człowiekiem. Po to, żeby człowiek, na ile potrafi, na ile jego natura mu pozwoli, odnajdywał w sobie ten pierwiastek Boży. Więc Syn Boży stał się człowiekiem. Niejako możemy powiedzieć, żeby człowiek coraz bardziej upodabniał się, czy odnajdywał w sobie te refleksy, te odbicia życia Bożego. Więc Syn Boży stał się człowiekiem. Tą naturę kruchą, słabą, śmiertelną, ludzką przyjął. Niejako możemy powiedzieć po ludzku zaryzykował, chociaż to jest może złe słowo. Po to, żeby człowiek uwierzył w to, że jest w nim to odbicie Bożej miłości. Jest w nim dusza nieśmiertelna. Jest w nim to dotknięcie Stwórcy Boga, który mówi: bądź doskonały, próbuj, podnoś się ze swoich upadków, szukaj w sobie tych pokładów dobra i tych pierwiastków Bożych, które ja ci dałem. Nie ogranicz się tylko do swojego człowieczeństwa, do swojej materii, do tego, co przemija, co jest kruche, śmiertelne, przemijające, bo wiemy, że to się wszystko dzieje, kiedy patrzymy na siebie, prawda, każdego dnia w lusterku i widzimy, że czas upływa, że czas nas zmienia. Natomiast to, co Boże, jest nieśmiertelne, wieczne i nigdy nie przemijające. Dlatego też właśnie Syn Boży stał się człowiekiem, żeby ludzie zaczęli w sobie widzieć te ślady boskiej obecności, obecność Boga w świecie, ale także i w swojej duszy, w swoim wnętrzu, bo tam to odnajdujemy. I to jest właśnie przesłanie, ten główny dar, który daje nam wcielenie. Wielki dar Boga wszechmogącego, potężnego, ale i kochającego człowieka.